Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. I tak oto zbliżamy się do kresu naszych rekolekcyjnych zamyśleń, a zarazem zbliżamy się do rozpoczęcia celebrowania radości Bożego Narodzenia. Świąt tak bardzo rodzinnych, pełnych ciepła rodzinnego, odnowionej miłości, łamania się opłatkiem i sercem, dzielenia się dobrem. W czasie tych dni rekolekcyjnych dyskretnie towarzyszyła nam rodzina Ulmów, błogosławiona rodzina Ulmów. Rodzina niezwykła w swojej zwykłości, rodzina piękna swoim zaangażowaniem w codzienność i zarazem gotowa, gdy przyszła chwila próby, na okazanie aktu najwyższej miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A oni oddali to życie za obcych. Obcych narodowościowo, kulturowo, religijnie. Obcych, których uczynili swoimi przyjaciółmi, domownikami, bliźnimi. W tym portrecie rodziny Ulmów na pewno szczególne miejsce zajmuje ojciec, błogosławiony Józef, człowiek wielkich talentów, wielkich zdolności, ale przecież nie sposób spoglądając na ten portret nie dostrzec geniuszu kobiety, geniuszu matki, wychowującej tak liczną gromadę dzieci i zarazem tak zatroskanej o dom, o to, co ten dom stanowi. Serce Wiktorii otwierało się wielokrotnie na dar nowego życia. Doznawała radości macierzyństwa i tych wyjątkowych relacji, jakie tworzy matka ze swoim dzieckiem. Wstawanie w nocy nie było dla niej trudem, było wyrazem miłości. Dumą napełniała swoje serce, patrząc na wzrost i duchowy rozwój kolejnych dzieci: Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi. I z tą samą dumą musiała niewątpliwie spoglądać, patrząc oczami duszy, oczami matczynego serca, na to dziecko, które miało przyjść, które miało być kolejnym pomnożeniem ich szczęścia. Każda łza, każdy ból dziecka był w jakimś sensie jej własnym bólem. Starała się mu zawsze zaradzić, aż do tej ostatniej tragicznej chwili, gdy idąc na śmierć nie mogła już przytulić. Nie mogła pocieszyć żadnego ze swoich dzieci. Dziś za sprawą Ewangelii także skupiamy naszą uwagę na matce, poprzez tę, która usłyszała słowa tego wyjątkowego powołania: oto poczniesz i porodzisz syna. Słowo matka, tak bardzo szczególne, tak bardzo jedyne. We wspominanej i przywoływanej kilkakrotnie książce kardynała Roberta Saracha znajduje się jeden wyjątkowo osobisty fragment. Kardynał pisze w nim: kiedy musiałem opuścić ojczysty kraj i wyjechać do Rzymu, nie odważyłem się sam powiedzieć tego swej mamie. Obawiałem się, że sprawię jej zbyt wielką przykrość. Poprosiłem o to dwie zaprzyjaźnione osoby. Jej reakcja była na wskroś matczyna. Głęboko mnie pocieszyła i ukoiła. Mama powiedziała: dziękuję Bogu, który mi dał to jedyne dziecko. I dzisiaj oddala je ode mnie ze względu na jego posługę. Dziękuję papieżowi. Na świecie jest tylu biskupów, a on wybrał mojego jedynego syna do służby Kościołowi. Niepokoiła się tylko jedno: czy mój syn sprosta tej pracy, której wymaga od niego Kościół? I od tej pory aż do śmierci regularnie telefonowała do Rzymu, by radzić swojemu synowi biskupowi, żeby wiernie i ofiarnie służył Ojcu Świętemu. Jeśli ziemska matka, pisze kardynał Sarach, jeśli ziemska matka tak czuwa nad swoim synem, to o ileż bardziej nasza Matka z nieba musi czuwać nad nami, wspierać radami i dodawać nam otuchy. Idziemy razem z Maryją, naszą Matką, jak dzieci mające pewność co do obranej drogi. Trzymając swoją Matkę za rękę, nie można się zgubić. Ona otwiera przed nami drogę, ona prowadzi nas do niebieskiego miasta, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich na wieczność. Drodzy, myślę, a właściwie jestem pewien, że w tych wspomnieniach odnajduje się wiele naszych osobistych historii. Choć nikt z nas nie jest biskupem, nie jest kardynałem, nikt nie został powołany do bezpośredniej służby papieżowi, do współpracy z nim, każdy z nas doświadczył na różny sposób troski swojej Matki. Tej troski, która wyrażała się najpierw w rozmowach tych codziennych, a później w oddaleniu przy okazji kolejnych odwiedzin, kolejnych spotkań. Wyrażała się niejednokrotnie w listach, kiedy nadszedł stosowny czas, wyrażała się w telefonach, ale zawsze w tym nieustannym, trwającym ciągle zainteresowaniu, trosce. Co dzieje się z moim dzieckiem? I można w tym krótkim wspomnieniu odnaleźć zapisy naszych osobistych relacji z Matką, ale także z Ojcem, w ogóle z rodzicami. I odnajdują w tych słowach swoje osobiste wspomnienia, na pewno matki i ojcowie, ale odnajdują je także dzieci. Odnajdujemy się wszyscy w tych słowach, każdy z nas, bardzo osobiście, bardzo konkretnie. A niejednokrotnie tym wspomnieniom towarzyszy po latach odcień zadumy, gdy wraz z tym wspomnieniem przychodzi świadomość, że brakuje nam już tych spotkań, odwiedzin, rozmów, listów. Brakuje nam tej obecności, bo mama, bo tato czekają po drugiej stronie naszego życia. I słowo księdza kardynała o roli matki, a szerzej mówiąc o roli rodziców, z jednej strony jest wspomnieniem, które obejmuje nasze wczoraj, ale z drugiej strony jest bardzo mocnym pytaniem o nasze dziś. O nasze dziś, bo chyba jedną z głównych bolączek naszej współczesności, jednym z głównych kryzysów życia rodzinnego jest brak tego matczynego i ojcowskiego zainteresowania. Jest jakaś zdumiewająca uległość w tym przejmowaniu dzieci przez różnego rodzaju instytucje, organizacje, grupy środowiskowe, które bardzo często mają tylko ten jeden cel, by wyrwać dziecko z łona rodziny, by zdeformować jego miłość, by okaleczyć go w tym, co najcenniejsze. Wielkim problemem naszej współczesności jest zanikająca obecność tworząca więzi wspólnoty rodzinnej. To jest na pewno problem pracy zawodowej, która z konieczności utrudnia czy wręcz uniemożliwia przebywanie w domu. Ale obok tego, co konieczne, jakże często pojawia się nieobecność tłumaczona różnymi wymówkami. Nieobecność jakby wypychająca dziecko z domu, w objęcia zajęć dodatkowych, uzupełniających, rzekomo dla jego dobra, dla rozwoju, dla wzbogacania różnych sfer życia, ale sfer, w których nie ma rodziców. I co gorsze, nie ma zainteresowania tym, co w tych sferach się dzieje. Drodzy w Panu, ale nasza współczesność przynosi jeszcze jedną możliwość. Oto bowiem bywa tak, że to zainteresowanie jest. Jest troska, jest ta próba towarzyszenia swoim dzieciom, później wnukom. Ale ona nie przynosi efektu, bo spotyka się z obojętnością, czasem nawet z wzgardą. To jest miłość odrzucona, wzgardzona, która najbardziej boli. I niestety takich sytuacji jest dzisiaj wiele. Stanowią one szczególny, dotkliwy ból dla rodziców, dziadków, nie tylko matek, ale i ojców, którzy doświadczają tego odrzucenia, tego głębokiego zranienia, Niejednokrotnie wielu z nas staje dzisiaj w obliczu takiego cierpienia, wzgardy, odrzucenia, świadomości, że ta troska i ta konkretna miłość zostały odrzucone. To doświadczenie bolesnego odrzucenia dotyka macierzyństwa i ojcostwa także duchowego, bo przecież to jest doświadczenie, które spotyka i nas, kapłanów, którzy podejmujemy wysiłki, starania i chcielibyśmy cieszyć się owocami naszej pracy. Jak wielką radość sprawiało nam, duszpasterzom, to przychodzenie tak liczne i tłumne do kościołów w latach 80. w czasie stanu wojennego, w czasie narodzonej Solidarności, tak wielu ludzi zaangażowanych w słuszne sprawy, w dobro wspólne. I cieszyło nas to, że Kościół dla wielu z nich staje się miejscem azylu i wierzyliśmy, że stanie się też miejscem spotkania z Bogiem, miejscem ożywienia ich wiary. Kilka lat później, w 89 roku, ci ludzie stali się przecież często zapiekłymi krytykami Kościoła, zarzucając, że próbuje się tworzyć państwo wyznaniowe i odmawiając Kościołowi jakiegokolwiek miejsca obecności w przestrzeni życia publicznego. Ale na pewno jeszcze większy ból przeżywają rodzice, którzy włożyli cały swój entuzjazm, całą swoją miłość, serce, zaangażowanie w dzieło wychowania dzieci, przekazywali prawdy wiary, uczyli zasad życia, prowadzili do Kościoła, a dziś obserwują niejednokrotnie zagubienie swoich dzieci i bezradność. Bezradność maskowaną pewnością siebie, nonszalancją, arogancją, ale to są kryzysy życiowe, kryzysy małżeńskie i często nieporadne szukanie rozwiązań różnymi sposobami, z wykluczeniem tego jednego, podstawowego, Boga. I takie sytuacje powodują, że pytamy, gdzie popełniliśmy błąd, dlaczego ten wysiłek nie okazał się skuteczny, dlaczego? Drodzy, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale szukam światła odpowiedzi w Ewangelii. A tam znajdują się słowa Chrystusa skierowane do uczniów, na pewno najpierw apostołów, ale w ogóle do uczniów. Pan mówi, tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To twarde słowa, szorstkie, chciałoby się powiedzieć wręcz wstrząsające i raniące. Ale kiedy nad nimi się zastanowimy, to przecież rolą sługi nie jest użyteczność. Rolą sługi jest wierność. Rolą sługi jest wierność. Chrystus nagradza sługę wiernego i możemy być pewni, że ten wysiłek wierności okazywany w naszym życiu jest przez Boga dostrzeżony. To według tego wysiłku wierności będziemy przez Boga sądzeni. I dlatego trzeba nam tę wierność podejmować, w tej wierności trwać cierpliwie, z cierpliwością, z wiarą. Pisze apostoł, prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych. Pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. A Chrystus mówi, na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. I tej cierpliwości, i tej wierności, i tej wiary, która płynie z nadchodzących świąt, że Chrystus Pan przychodzi, by zwyciężyć świat, że to zwycięstwo jest nadzieją, która zawieść nie może. Tej cierpliwości, tej wierności i tej wiary życzmy sobie na zakończenie tych naszych rekolekcji.